Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 21 października wita Państwa Krzysztof Brunk. Synod biskupów o Słowie Bożym wszedł w ostatnią fazę obrad. Naszym gościem będzie dziś biskup Andrzej Suski. W audycji księdza Waldemara Turka z cyklu Śladami Apostoła Narodów udamy się do Pergę. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki został metropolitą lwowskim. Benedykt XVI przyjął rezygnację z tego urzędu pasterskiego złożoną ze względu na wiek przez kardynała Mariana Jaworskiego. Arcybiskup Mokrzycki ma 47 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku z rąk kardynała Jaworskiego w Lubaczowie. Od 1996 roku pełnił funkcję drugiego sekretarza Jana Pawła II, a po jego śmierci Benedykta XVI. Koadiutorem we Lwowie był od ubiegłego roku.
Najpilniejszymi zadaniami stojącymi przed kościołem archidiecezji lwowskiej są według nowego metropolity troska o stałą formację księży oraz powołania kapłańskie i zakonne. Szczególną pomocą należy objąć młodzież i rodziny. Na Ukrainie rośnie zagrożenie narkomanią i AIDS, a rodziny cierpią w wyniku masowej emigracji, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Mokrzycki. Metropolita lwowski dodaje, że kościół musi się zaangażować także w pomoc chorym i ludziom w podeszłym wieku. Nie bez znaczenia jest też budowa nowych kościołów, plebanii i sal katechetycznych, które zniszczone zostały w czasach reżimu komunistycznego, o czym arcybiskup Mokrzycki mówił w lwowskiej katedrze w minioną niedzielę.
Kościoły na Ukrainie istnieją znów dzięki posłudze i trosce Piotra naszych czasów. Kościół we Lwowie miał dodatkowy tytuł, by czuć się szczególnie ubogaconym przez Jana Pawła II. Odczuliśmy jego troskę o nas nie tylko w przywróceniu struktur Kościoła, nie tylko poprzez koronację cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej i ofiarowanie jej złotej róży, ale również wyjątkową bliskość dzięki temu, że pierwszym biskupem, który po przemianach politycznych mógł objąć stolicę archidiecezji lwowskiej, był ksiądz arcybiskup Marian Jaworski, jeden z najbliższych przyjaciół Ojca Świętego.
Przechodzący na emeryturę kardynał Marian Jaworski ukończył 82 lata. Urodził się we Lwowie, gdzie przeżył II wojnę światową i wstąpił do seminarium. Kiedy władze sowieckie zaczęły likwidować instytucje kościelne, seminarzyści zostali zmuszeni do wyjazdu do Polski i tam przyjęli święcenia. Mając dwa doktoraty, ksiądz, a następnie biskup Jaworski przez wiele lat wykładał na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Kierował też administraturą apostolską w Lubaczowie. Należał do grona najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. Reorganizując struktury kościoła na Ukrainie po upadku komunizmu, papież mianował go arcybiskupem lwowskim. W 2001 roku arcybiskup Marian Jaworski otrzymał biret kardynalski.
Synod kontynuuje pracę w małych grupach. Ich przedmiotem są tak zwane propositiones, czyli wnioski ojców synodalnych, które zostaną przekazane Ojcu Świętemu i posłużą mu do opracowania posynodalnej adhortacji. Przedstawiono je na porannej kongregacji generalnej. Jak mówi uczestniczący w synodzie biskup Andrzej Suski, sugestie ojców synodalnych dotyczą przede wszystkim spraw duszpasterskich.
Synod zgodnie ze swoim założeniem ma charakter ściśle pastoralny. Dlatego wnioski przede wszystkim dotyczą duszpasterstwa, a więc zastosowania Biblii w życiu parafii, wspólnot kościelnych, żeby dać im możliwość formacji biblijnej. Tylko że formacja biblijna jest dla Kościoła, dla każdego chrześcijanina formacją podstawową. Oczywiście uwaga koncentruje się na głoszeniu Słowa Bożego, więc ich homilii na katechezie, ale także i w dużej mierze na lekcje divina.
A konkretnie wsłuchał ksiądz biskup, przeszło 200 ojców synodalnych, którzy zabierali tutaj głos. O różnych sprawach była mowa. A kiedy myślimy o Kościele w Polsce, co dałoby się na grunt polskiego Kościoła przeszczepić? Jakieś pomysły na duszpasterstwo biblijne? Czy jakieś słabe punkty, którymi koniecznie trzeba się w Polsce czy w Kościele toruńskim zająć?
No niewątpliwie u nas nie ma tego problemu jak teksty Pisma Świętego, bo one są na ogół dostępne. W innych krajach to jest pierwszy problem u nas tego.
Mamy długą tradycję sięgającą odrodzenia.
Niemniej jednak te teksty często są po prostu na półkach w domach, nawet i w mieszkaniach myśli księży. I teraz co zrobić, żeby ten tekst znalazł się w rękach, a co bardziej jeszcze ważne, żeby się znalazł w sercu. Tutaj były bardzo różne pomysły. No, myślę, że synod nic nowego takiego ekstra rewolucyjnego nie wymyślił. On po prostu wydobywa z doświadczenia Kościoła te rzeczy, które były znane, a które poszły troszkę może w zapomnienie, choćby właśnie wspomniana lekcja divina. Bardzo ważną rzeczą też jest, myślę, że dla polskich warunków także niezwykle ważna, to jest formacja biblijna duszpasterzy w seminariach. Dlatego, że jest to nastawienie, że kandydat do kapłaństwa ma się nauczyć Pisma Świętego, ma zdobyć wiedzę biblijną, a rzecz w tym, żeby on po prostu obcował osobiście z Pismem Świętym i kształtował swoją osobowość, to dopiero potem, mając to doświadczenie osobiste, będzie mógł przekazywać je innym. Mamy Pismo Święte, mamy dużo publikacji na temat Pisma Świętego, a za mało mamy tego, co nazywamy osobistą formacją biblijną. Ale to już się zaczęło w małych grupach, w różnych wspólnotach. Jednak ta formacja opiera się o Biblii. Pamiętajmy też, że kiedy mówimy na synodzie o Słowie Bożym, to chodzi nie tylko o Pismo Święte, chodzi o Słowo Boże. To jest pojęcie o wiele szersze, a więc chodzi także o tradycję apostolską, chodzi o magisterium Kościoła. Ojciec Święty bardzo na to zwraca uwagę, że my nie uprawiamy kultu Biblii dla Biblii, nie jesteśmy religią księgi, jesteśmy religią Jezusa Chrystusa, wcielonego Słowa. I Biblia prowadzi do Chrystusa. Także Biblia sama w sobie nie jest celem. Celem jest Jezus Chrystus, spotkanie z Nim. On jest Słowem żywym Boga, pełnym Słowem, tak jak czytamy w prologu do listu do Hebrajczyków, że wielokrotnie na różne sposoby Bóg przemawiał do ojców, a przemówił w czasach ostatecznych przez Syna. I rzecz w tym, żeby tak obcować ze Słowem Bożym, żeby dojść do osobistego spotkania z Jezusem, a nie zatrzymać się na przykład w kręgach protestanckich, gdzie Pismo Święte samo w sobie jest celem, sola scriptura.
Tak, słyszeliśmy to również w wypowiedzi patriarchy Konstantynopola, który też na to zwracał uwagę, że słowo rzeczywiście nie ogranicza się tylko do słowa spisanego, które jest wtórne w stosunku do Słowa Bożego. Jak ksiądz biskup odebrał obecność patriarchy Konstantynopola na tym synodzie?
Bardzo pozytywnie i to jest dla nas wszystkich wielka radość, że w nasze obrady włączył się także patriarcha w sensie wspólnej modlitwy, ale także i pewnego przekazu dla nas. Rzeczywiście okazał się to Kościół siostrzany. To nie było tylko kurtuazyjne spotkanie i kurtuazyjne słowa, to były słowa wyrażające radość, że w sprawach wiary jesteśmy blisko siebie.
Nieraz była mowa właśnie o tych napięciach na polu magisterium a nauki biblijne. Czy w Polsce ten problem również istnieje? Czy...
Wydaje mi się, że chyba nie. Ja kiedy studiowałem w Rzymie, muszę przyznać, na Biblikum, to wtedy kładziono wielki nacisk na metody historyczno-krytyczne i one w pewnym sensie, metoda stała się celem. Zapomniano, że metoda służy rozumieniu Pisma Świętego. Ona jest bardzo ważna, nie można od niej odejść, dlatego że wtedy wejdziemy na obszar subiektywizmu i interpretacji takiej, jak każdemu się wydaje. Więc musi być obiektywny punkt wyjścia. Niemniej jednak metoda historyczno-krytyczna domaga się uzupełnienia. Ona nie może być ostatnią instancją w interpretacji, rozumieniu i przyjęciu Słowa Bożego. Domaga się magisterium Kościoła. I nie było formalnie wtedy jakiegoś zgrzytu, ale było jakieś niedopowiedzenie. Dzisiaj wydaje mi się, że jest na tym odcinku lepiej. Oczywiście metoda historyczno-krytyczna jest bardzo ważna, stanowi punkt wyjścia. Niemniej jednak jeszcze jest i analogia wiary. Jest magisterium Kościoła, a przede wszystkim lektura Pisma Świętego w kontekście jedności Pisma Świętego.
Księże biskupie, jeszcze pytanie o sam synod. Od przeszło 2 tygodni, niemal codziennie albo kilka razy dziennie zasiada ksiądz biskup naprzeciwko Ojca Świętego w gronie zwierzchników dykasterii kurii rzymskiej, wśród przedstawicieli niemal wszystkich kościołów lokalnych na świecie. Jakie to doświadczenie?
To jest doświadczenie powszechności Kościoła. I wydaje mi się, że tak to było już na Soborze, bo synod jest dzieckiem Soboru Powszechnego Watykańskiego II.
Sprawdził się.
Sprawdził się. Wydaje mi się, jestem drugi raz na synodzie i za każdym razem mam to głębokie doświadczenie właśnie kolegialnej troski biskupów. Jesteśmy tu ze wszystkich krajów świata. Cum Petro sub Petro, jak się zwykło mówić, Benedykta XVI, który jeśli tylko może, uczestniczy, nie tylko jest, pisze, nawet czasami zabiera głos. Jest to właśnie, jak powiedziałem, doświadczenie takiego braterstwa, przepiękne doświadczenie, niepowtarzalne.
Słuchali Państwo rozmowy z biskupem Andrzejem Suskim, ojcem synodalnym.
Śladami apostoła narodów.
Przejście przez Pergię i rozstanie z Markiem.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Wędrując śladami apostoła narodów, zatrzymujemy się dzisiaj w mieście o nazwie Pergię, leżącym w regionie Pamfilii w południowej Turcji. Paweł, Barnaba i Jan Marek odwiedzili tę miejscowość około 47 roku w czasie pierwszej podróży misyjnej, bezpośrednio po tym, jak odpłynęli z Pafos na Cyprze. Wydaje się, że nie prowadzili tutaj wtedy działalności misyjnej, jedynie zatrzymali się na krótki odpoczynek w drodze do centralnej Azji Mniejszej. To właśnie tutaj Jan Marek niespodziewanie odłączył się od Pawła i Barnaby i wrócił do Jerozolimy. Dlaczego? Oto pytanie, które stawiają sobie do dzisiaj niektórzy bibliści, dysponujący zresztą niewieloma tekstami. Przecież pierwsza podróż misyjna zaczęła się bardzo obiecująco od Cypru, gdzie głoszący Chrystusa napotkali co prawda na pewne trudności, ale mogli mówić o poważnym sukcesie. W Pergię zaczęli drugi etap podróży. W Dziejach Apostolskich czytamy najpierw krótkie zdanie na temat odejścia Jana Marka. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Pergę w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Nieco dalej, w części poświęconej drugiej wyprawie misyjnej, Łukasz pisze: po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Być może młodego Marka przeraziły trudy podróży i głoszenia Słowa Bożego. W najbliższym czasie trzeba było pokonać odległość 160 km do Antiochii Pizydyjskiej przez urwiste i niebezpieczne zbocza gór Taurus. A może z niechęcią znosił przewodnictwo Pawła w wyprawie objęte po wydarzeniach w Pafos. Jan Marek był przecież krewnym Barnaby. Jakkolwiek by nie było, Paweł przeciwstawił się później stanowczo, gdy Marek chciał im towarzyszyć w następnej podróży i wstawiał się za nim Barnaba. Paweł wymienia Marka w liście do Filemona jako jednego z pięciu chrześcijan, którzy ślą pozdrowienia Filemonowi i innym odbiorcom tego listu. Jeżeli jest to ten sam Marek, znaczyłoby to, że Paweł i Marek później się pogodzili. W liście do Kolosan wymienia się tych samych pięciu chrześcijan, przesyłających wraz z innymi pozdrowienia chrześcijanom w Kolosach. Marek jest tu przedstawiony jako kuzyn Barnaby. Paweł wstawia się za nim, prosząc Kolosan: przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. Mamy wreszcie znaczący tekst w drugim liście do Tymoteusza. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą. Jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Nie mamy jednak dowodów na to, aby stwierdzić, że Paweł i Marek po rozstaniu w Pergię kiedykolwiek raz jeszcze posługiwali wspólnie. Co więcej, właśnie Marek będzie kiedyś powodem jeszcze boleśniejszego dla Pawła rozstania z Barnabą. Szukając przyczyn tych rozstań wśród apostołów, niektórzy bibliści wskazują na różnice co do samej koncepcji pracy ewangelizacyjnej, inni na powody wynikające z charakteru. Zgodni są jednak co do tego, że wszyscy trzej, Paweł, Barnaba i Marek, mają niezwykłe zasługi w głoszeniu Ewangelii. Wszyscy też zostali świętymi, chociaż nie byli w stanie na dłuższą metę pracować razem. Trochę nas to pociesza, gdy bierzemy pod uwagę różnice zdań zachodzące w naszych czasach, w różnych wspólnotach kościelnych, na temat sposobów realizowania charyzmatów, co niekiedy rodzi też konflikty. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że żaden z trzech apostołów nie zaprzestał swojej posługi, gdy doszło do rozstania. Żaden nie przestał kochać powstających wspólnot i posługujących w nich ludzi. Można przypuszczać, że Paweł, Barnaba i Marek głęboko przeżyli od strony czysto ludzkiej wspomniane rozstania. Wiedzieli jednak, że nie mogą się zatrzymać w posługiwaniu. Dlatego pięknie uczą nas różnić się w tym, co dotyczy posług, do których wzywa nas Pan. Dzisiaj Perge jest miejscem, którego nie może ominąć ktoś, kto jest miłośnikiem sztuki grecko-rzymskiej. Przeprowadzone tutaj wykopaliska wydobyły na światło dzienne inskrypcję, wedle której mieszkańcy miasta uważali, iż założycielami Perge byli greccy herosi wojny trojańskiej. Na starożytnych bitych tutaj monetach widnieje statua Artemidy stojąca w świątyni, co wskazuje na fakt, że miasto musiało być miejscem jej kultu. Nic jednak nie pozostało do naszych czasów z najpiękniejszego obiektu starożytnego Perge, czyli sanktuarium poświęconego tej bogini. Zwiedzanie antycznego Perge rozpoczyna się zwykle od rzymskiego teatru, wybudowanego za czasów cesarza Trajana, który miał 38 rzędów miejsc siedzących i mógł pomieścić około 15 tysięcy widzów. Turyści podziwiają również wielki stadion z II wieku po Chrystusie, przygotowany na około 12 tysięcy widzów. Jest to jeden z lepiej zachowanych tego typu obiektów w całej Turcji. Zwykle oglądają też bramę z epoki helenistycznej, starożytne termy, nieźle zachowane portyki, Akropol. Jeden ze współczesnych znawców dziejów tego miasta pisze, iż oglądając ruiny starożytnego Perge, odnosimy wrażenie, jakbyśmy znajdowali się przed jakimś majestatem zwyciężonym, ale nie do końca. Przed jakąś historią upokorzoną, ale niepokonaną. Jeśli pamiętamy, że to właśnie tutaj przybyli apostołowie i stąd zaczęli podbijać Azję Mniejszą i cały świat, te ruiny stają się Biblią w kamieniu i świetle i emanują promienie ciągłego cudu. Oglądać je i myśleć o tamtych wydarzeniach przynosi nam dużo wewnętrznego pokoju.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.